doświadczenia, mam coraz więcej trudności komunikowania się z tymi, którzy nie mają żadnych wątpliwości, którzy nie zadają sobie pytań, którzy nie patrzą krytycznie na siebie. I dzisiaj mam nadzieję, że Bóg będzie w stanie przedostać się przez skorupy naszych serc, ażeby pokazać nam, w jaki sposób bije serce Boga, które objawione zostało w człowieku, osobie Jezusa Chrystusa. Jest taka historia, której nie będziemy czytać, właśnie w Ewangelii Marka. Występuje anonimowy człowiek, który krzyczy do Jezusa: Panie, uzdrów mojego syna, bo demon go szarpie, rzuca nim raz w ogień, innym razem drętwieje, pieni się. I dodaje ten człowiek: Twoi uczniowie próbowali, ale nie mogli. Jezus w rozpaczy krzyczy: jak długo jeszcze będę musiał znosić wasze niedowiarstwo, wasze zadufanie, że posiadacie wiarę, a tak naprawdę nie posiadacie wiary. Ja myślałem, że Jezus to mówi do tego człowieka, ale Jezus to mówi do swoich uczniów i do faryzeuszy i do Żydów, którzy go słuchali. Czy wy wreszcie widzicie, że to nie o to chodzi? I historia się kończy, gdzie Pan Jezus do tego człowieka mówi: jeżeli wierzysz, to pamiętaj, że wszystko jest możliwe, jeżeli wierzysz. I człowiek ciekawie wypowiada i mówi: wierzę, Panie, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Mam wątpliwości, wierzę, ale mam wątpliwości, czy coś zrobisz, bo nie chodzi, że ja wątpię w Twoją moc albo Twoje intencje, ale nasłuchałem się, że trzeba wierzyć we właściwy sposób i ja nie wiem, czy wierzę we właściwy sposób i czy mam wystarczająco dużo wiary, ażeby mój syn został uzdrowiony. Ale Pan Jezus mówi: jeżeli wierzysz, tak wierzę, mimo wątpliwości. Historia się kończy, że młody człowiek zostaje uzdrowiony. Człowiek, który nie był pewny swojej wiary, otrzymuje to, co było najbardziej bolące. Otrzymuje rozwiązanie, otrzymuje lekarstwo. Syn jest uzdrowiony. Mamy inną historię w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 8 i od 5 do 13 wersetu jest historia, którą znamy jako uzdrowienie sługi setnika. Setnik to był Rzymianin, a akurat ten setnik to był w Kafarnaum po to, aby nękać Żydów, ponieważ Rzymianie przejęli ówczesną Palestynę, tam gdzie Żydzi mieszkali. Żydzi byli drugiej klasy obywatelami. Życie ich było utrudnione z powodu takich ludzi jak ten setnik. Jednak usłyszał coś o Jezusie i przyszedł do niego i mówi: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Można by było powiedzieć: Panie, moje życie ma lekkie nieudogodnienie, bo nie mogę wysługiwać się nim, a po to go zatrudniłem. Ale Pan Jezus nie wdaje się w taką rozmowę i Pan Jezus mówi: przyjdę i uzdrowię go. Setnik wiedział, że Żydzi nigdy o własnej woli by nie weszli pod dach Rzymianina, który był uznany jako nieczysty poganin praktykujący nieprawdziwą religię. I od razu mówi do Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa Twój. To jest bardzo interesujące zdanie. Kochani, on nie wyciągnął tej prawdy na temat Jezusa ze Starego Testamentu. On nie czytał Starego Testamentu. Ale on za chwilę wyjaśnia, skąd on czerpie, gdzie jest źródło jego wiary i jego prawdy. To, skąd on dowiedział się, dlaczego Jezus może mu pomóc, to jest z systemu przywództwa w wojsku rzymskim. I mówi tak: jeżeli ja, który mam nad sobą tych, którzy mają większy autorytet, ich słowo bardziej się liczy, i ja wiem, że cokolwiek oni wypowiedzą, ja muszę wykonać, jak również wiem, że ja, kiedy powiem słudze swojemu, musi wykonać dokładnie i musi się stać, tak jak powiedziałem, a jestem tylko człowiekiem, to wiem, że najprawdopodobniej tak działa w wojsku ten innego Boga, którego przedstawia Jezus. I kochani, oto człowiek, który przychodzi z wiarą opartą o rzymskie prawo wojskowe. I Jezus go nie odrzuca. Nie powiedział do niego, pochodź trochę do synagogi, poczytaj Izajasza, posłuchaj Jeremiasza, ażeby twoja wiara, ta prawdziwa, zdrowa wiara rosła, dopiero wtedy będę ci mógł pomóc. Ale Pan Jezus mówi, gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się. Jezus się zdziwił i rzekł do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znałem. On to mówi do ludzi, których wiara była oparta o istniejące wtedy Pismo Święte, Stary Testament. I mówi, wiara tego człowieka w oparciu o kodeks wojskowy jest lepsza i większa. Jakby na złość. Ale takie jest serce Boga. I wreszcie, gdyby tu się zakończyło, można byłoby to znieść, ale Pan Jezus nie ma litości nad ludźmi zadufanymi i mówi tak, powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Bożym. To jest to, co Żydzi wierzyli, że oni zasiądą. Pamiętacie matkę synów Zebedeusza, która mówi, Panie, w Twoim królestwie chciałabym, żeby jeden mój syn siedział po Twojej prawicy, drugi po lewicy. Oni nawet jeśli, kiedy myśleli o przyszłości, o wieczności, myśleli w kategoriach właśnie sukcesu, prestiżu. Kto będzie większy w Królestwie Bożym? Uczniowie to samo. Dobrze wiecie, ile tych rozmów było, kto będzie większy. I tu nie chodziło, kto tylko jest większy teraz, ale kto w Królestwie Bożym będzie większy. Coś, co Pan Jezus miał alergię na to, mówi, ludzie, czy wy nie rozumiecie, w ogóle o to nie chodzi. I tutaj ci, którzy myśleli, że będą mieli VIP-owe statusy, status, VIP-owy status w Królestwie Bożym, Pan Jezus mówi tak, synowie Królestwa, ci, którzy przyjdą ze wschodu, z zachodu, nie wiem, czy kłopotów sobie narobię, bo ja tu nie byłem, kiedy wybory były. Ale wiem, że Komorowski powiedział, a kto to jest w ogóle Duda? Myślę, że zdziwił się. I oto ludzie, którzy byli pewni swojego wejścia do królestwa, Pan Jezus mówi, zdziwicie się, kto będzie siedział przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Ale mało to dalej. Pan Jezus dokręca śrubę i mówi, synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności. I rzekł Jezus do setnika, idź i tak jak uwierzyłeś na podstawie kodeksu wojskowego, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Nie po to, żeby was zamęczać, ale jest jeszcze jedna fascynująca historia. W 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, którą znamy jako uzdrowienie córki kobiety kananejskiej. Kananejczycy to byli ludzie, o których Bóg im obiecał, kiedy wychodzili z Egiptu i szli przez pustynię i mówi, jak przyjdziecie do Kanaanu, to Kananejczyków wygonię przed wami, bo są oni obrzydliwością w moich oczach i zrobię miejsce dla was. I to są resztki, które oni uznali, że z jakiegoś powodu to jest coś, co musi być wyczyszczone, toksyna. I oto kobieta kananejska, nieczysta, która z dala mieszka od Jerozolimy, ale Pan Jezus, 15 rozdział, 21 werset, możecie sobie to sprawdzać w Biblii albo słuchać, wyszedł i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Fenickie, pogańskie miasta. Bałwochwalstwo, przestępczość, niemoralność. Po co ty tam, Panie, w ogóle idziesz? I oto kobieta kananejska wyszła i zaczęła wołać, zmiłuj się nade mną, Panie, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś, i mamy takie trzy odpowiedzi Jezusa. Pierwsza odpowiedź nie jest odpowiedzią. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Więc ona darła się dalej. Uczniowie, Pan mówił, Panie, zrób coś z nią, bo już się nie da słuchać. Odpraw ją, gdyż woła za nami. I oto werset, który nie należy podkreślać sobie jako coś, co Jezus powiedział jako prawdę. Pan Jezus to powiedział, dlatego że oni tak uważali. A on odpowiadając, że jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Dobrze wiemy, że Pan Jezus został posłany, a to już Jan to podkreśla bardzo mocno, w sensie świata, kosmosu, że Bóg ratuje swoje całe stworzenie. I znamy klasyczny werset, 3 rozdział, 16 werset, że Bóg tak umiłował Izraela, prawda? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego posłał na cały świat, aby świat przez Niego był zbawiony, cały świat był zbawiony. Ale Pan Jezus nagle tutaj mówi, nie, ja jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. To nie jest sprzeczność, On mówi, ja wiem, że wy tak myślicie, dlatego macie problem z tą kobietą, bo wiecie, że dla niej łaska Boża się nie należy, tylko dla nas, wierzących poprawnie. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Tak naprawdę Pan Jezus nie patrzy w oczy tej kobiety, On ciągle ją ignoruje. Ona tu woła, pada przed Nim, a On ciągle na uczniów i na faryzeuszów mówi, no jak, przecież niedobrze jest. Wy jesteście dziećmi, to są w najlepszym wypadku szczenięta. I myślę, do tego momentu oni ciągle amen mówią. Jest tylko jeden problem, ucisz ją jakoś, ale zgadzamy się z Tobą. Tylko, że Pan Jezus się z tym nie zgadzał i próbuje im coś pokazać. Ale kobieta nie daje za wygraną. Panie, nawet jeżeli mam być szczenięciem, nie ma problemu, bo szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. Dzisiaj Dawid był cytowany. Dawid często mówił, że chwila w przedsionkach twoich jest lepsza niż cała wieczność w pałacach ziemskich. Dawid już docenił, czym jest okruch. Kochani, okruch od Boga jest lepszy niż bogactwa całego świata. Okruch łaski jest lepszy niż przychylność całego świata. I ona mówi, Panie, nawet okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I Pan Jezus znowu, tak jak o setniku mówi o tej kobiecie, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Kochani, wiara występuje zawsze w towarzystwie zwątpienia albo okoliczności prowadzących do zwątpienia. Zawsze są utrudnienia. W przypadku tej kobiety, jej pochodzenie, uczniowie Jezusa i cały naród żydowski, i cała historia występowała przeciwko niej, ale ona po prostu tylko miała zwykłą, prostą wiarę. Bardzo niskie mniemanie nawet o sobie, ale zwykła, prosta wiara z wątpliwościami, czy Jezus zareaguje. Setnik, zwykła, prosta wiara oparta nie na piśmie, a na kodeksie wojskowym, na zasadach przywództwa. Bóg zareagował. I wreszcie ten anonimowy, o którym mówiliśmy, który wołał, uzdrów syna mego, najprawdopodobniej był pochodzenia żydowskiego i dlatego Mateusz nie uznał, ażeby nawet imienia jego dać, po to, by nie podpalać tutaj tej niepotrzebnej, chorej godności Żydów, którzy pomiatali, patrzyli z góry na tych innych, którzy niewłaściwie wierzą. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś ty, w jakich okolicznościach. Może tak czujesz, że cały świat przeciwko tobie, zawsze jakieś sprzeciwy, zawsze się nie układa, coś jest nie tak. I dzisiaj chciałbym cię zachęcić, że te sprawy nie mają znaczenia, ponieważ nie jesteś powołany ani wyposażony, aby zmieniać okoliczności swojego życia. Ale ta wiara, o której Pan Jezus mówi, gdybyś ją miał chociaż jak małe ziarenko, będzie wystarczająca, aby doświadczać Bożej łaski i Bożego prowadzenia w swoim życiu, jak również zwycięstw, tych niespodziewanych, zwycięstw nad okolicznościami, których nigdy byśmy nie chcieli i byśmy chcieli, żeby odeszły z naszego życia. I oto kilka prawd, Bóg chce budować naszą wiarę. W jaki sposób On to robi? Tak szybciutko. Po pierwsze, Bóg buduje naszą wiarę poprzez właściwe porcje Pisma Świętego, na które natrafiamy, które kiedy zastosowane w praktyce okazują się najbardziej pożytecznymi wskazówkami. A więc bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, chciałbym Cię zachęcić, nie zamykaj tej księgi i nie odkładaj jej na bok. Czytaj ją z wiarą, że Bóg poprowadzi Cię do właściwych fragmentów, z których wyjdą prawdy, które okażą się nadzwyczajnie skuteczne w Twojej sytuacji. Po drugie, Bóg buduje naszą wiarę poprzez pojawianie się przypadkowych, niezwykłych ludzi, którzy zjawiają się w naszym życiu i są nagle inspiracją, ratunkiem, mądrością, pomocą, czasem tylko na dany czas i znikają z naszego życia. Właściwy lekarz z właściwą diagnozą, adwokat w jakiejś trudnej sytuacji, przyjaciel, który wesprze. Może ktoś potrzebuje usłyszeć, kandydat na męża, na żonę. Ale ci już nie znikają. Przypadkowi niezwykli ludzie, przypadkowe spotkania, przypadkowe okoliczności, które wyglądają jakby jedziemy i nagle mamy objazd, nagle mamy, nie wiem, rozkopaną dziurę i musimy skręcić, jesteśmy niezadowoleni, nagle jedziemy i złapaliśmy gumę i trzeba było się zatrzymać i ktoś inny się zatrzymał, żeby nam pomóc i z tego nagle powstało coś bardzo dobrego, co jeszcze naszym wnukom będziemy opowiadać. Tak Bóg działa. Tak Bóg buduje naszą wiarę. Po trzecie, poprzez te osobiste, prywatne, duchowe dyscypliny, rozmyślania, kontemplacje, medytacje, modlitwa, post, kiedy wszystko skupione jest na Bogu, na Jego Słowie, na obecności Jego Ducha, na osobie Jezusa, kiedy poświęcamy czas w ciągu dnia na wyciszenie się. I chciałbym tutaj dodać, abyśmy się nie rozczarowywali. W większości, kiedy to robimy, nic się nie dzieje, nic nie słyszymy, ale z perspektywy czasu, kiedy patrzymy i praktykujemy te duchowe dyscypliny, nagle mówimy, wow, przecież Bóg nagle doprowadził do miejsca olśnienia, do miejsca odwagi, do miejsca miłości, współczucia, wybaczenia, tylko dlatego, że wydzielamy czas codziennie na to, aby kontaktować się z Bogiem. Wiecie, to jest jak wzrost. Ja Rachelkę widzę raz na jakiś czas i za każdym razem, jak ją widzę, ona jest większa. Ale gwarantuję, że dziadek, kiedy za każdym razem ją widzi, nie ma różnicy. Ale to nie znaczy, że ona nie rośnie. Po prostu dlatego, że często to robimy. I te małe kroki duchowej dyscypliny mogą nam się wydawać, że przepuścimy dzisiaj albo jutro, nie będziemy tego robili, nie ma znaczenia, nie ma różnicy. Ale jest różnica, kiedy weźmiemy dłuższy okres czasu. Nasze życie jest całkowicie inne. I wreszcie poprzez powalające okoliczności, te niezaplanowane sytuacje, gdzie reagujemy takim dziwnym słowem międzynarodowym, wow. Nigdy nie myślałem, nigdy nie oczekiwałaś. I wtedy jedyny wniosek, to musiał być Bóg. To musiał być Bóg. Ale wiara nie jest wiarą, dopóki nie spotka się ze swoją siostrą wątpliwością albo przeszkodą. To jest jak test. Słowo Boże mówi, że wiara musi być w ogniu wypróbowana, jak glina w piecu wypalona. I oto Bóg zezwala na obecność tej drugiej siostry, tej, którą możemy nazwać wątpliwością, albo trudnością, albo niesprzyjającymi okolicznościami. Jak to się dzieje? Bóg zezwala na trudności. Po to, aby dać ci szansę, czy cofniesz się, czy pójdziesz do przodu. Czy bardziej cię to zmobilizuje, czy wycofasz się. Którą będziesz bardziej karmił? Siostrę wiary czy siostrę zwątpienie? Po drugie, Bóg doświadcza naszą wiarę, kiedy przychodzi, ja to nazywam, z szalonym pomysłem lub z poczuciem powołania. Czy pójdziesz za tym, czy się wycofasz, czy stchórzysz, czy cię strach obleci. Każdy z nas doświadcza tych szalonych pomysłów, które w większości odrzucamy i mówimy, ach, gdzie tam, to wariactwo. Ale gdybyśmy tylko poszli za tym. I wiecie, że to jest taki niebezpieczny moment, ponieważ możemy powiedzieć tak, Piotr, apostoł, był najgorszy ze wszystkich, ponieważ Pan Jezus do niego powiedział, zwątpiłeś i dlatego zacząłeś tonąć. Ale wiecie, że ci drudzy nie mieli szansy doświadczyć takiej porażki, jaką doświadczył Piotr, który tonął. Wiecie dlaczego? Bo nigdy nie chodził po wodzie. Pewne trudności, pewne sytuacje są przywilejem. Te trudności tylko można doświadczyć, nabierzemy odwagi i wiary, żeby chodzić po wodzie. I wiele decyzji w naszym życiu jest jak chodzenie po wodzie. Wiatr, fale. I te historie po to się, one są tak dziecinnie proste, ale tak głębokie, tak fenomenalnie prawdziwe, że to, co dzieciom mówimy, jest prawdą przez całe nasze życie. Gdyby Piotr patrzył tylko na Jezusa, by nigdy nie tonął. Gdybyśmy tylko mogli mieć uporządkowaną perspektywę, priorytety i trzymali się nich, byśmy nie tonęli, byśmy dalej szli po wodzie. Ale nie ma znaczenia, ponieważ potrzebujemy tego. Piotr tego potrzebował, bo domyślam się, że gdyby Piotr nie tonął, znając Piotra, wróciłby do łodzi i stałby się najbardziej toksycznym człowiekiem w tej łodzi, bo by powiedział, widzieliście? Widzieliście? Ja chodziłem. A ty? A ty? I są tacy ludzie, którzy, nie wiem, czy macie takich ludzi w życiu, którzy potrafią sprawić. Niedawno aż dziwiłem się samemu sobie, że tak powiedziałem przy kilku osobach. Ja mówię, z jakiegoś powodu ja mam awersję do ludzi, którzy opowiadają o swoim życiu, że to jest jedna wielka świętość, sielanka, w życiu się nie kłócą z żoną. Ja bym się nie kłócił, gdyby żona zawsze się zgadzała ze mną. Nie? To nie jest moja wina. Nie? Ale są ludzie, którzy potrafią sprawić, wymalować obraz swojego życia czy swojej rodziny jak niebo na ziemi. I nie wiem, czy wy wtedy, kiedy coś takiego słyszycie, patrzycie z podziwem na tych ludzi? Czy z podejrzeniem? Czy tak jest, czy to jest prawda? Ale wreszcie jest trzecia opcja, to jest ta moja. Ja się wtedy czuję taki grzeszny, taki niewierzący, taki, który jeszcze nie zaczął żyć i stawiać kroków, nawet nie zaczął raczkować w sposób, który Bogu by się podobał. Bo ja się kłócę, nie zawsze spędzę czas tak, jakbym chciał z Bogiem. Moje motywy nie zawsze są uporządkowane. Nie zawsze jako rodzina się przed jedzeniem pomodlimy, bo się nie wiem, czy drugi raz w ogóle będę mógł tu stanąć po tej spowiedzi przed wami. I kiedy ja myślę w ten sposób, że jest ktoś, któremu zawsze wszystko się tak udaje i tylko się pomodlą i nagle już jest podwyżka i tylko się pomodlili i już są zdrowi, tylko się pomodlili i już żona przeprosiła, bo on nigdy nie musiał. I Piotr by taki był. Ale Bóg pozwolił na to, aby siostra wątpliwość się pojawiła, szepnęła mu coś do ucha i zaczął tonąć. Kochani, bądźmy wdzięczni za nasze wątpliwości i bądźmy wdzięczni za naszą wiarę. I wreszcie Bóg sprawia, że rzeczy, na które czekamy, marzymy, modlimy się, poszukujemy, opóźniają się. Opóźniają się. Po co Bóg na to zezwala? A żeby znowu, czy będziemy wytrwali, czy zrezygnujemy, czy pójdziemy na skróty, czy weźmiemy sprawy w swoje ręce i za każdym razem Słowo Boże, historie Starego Testamentu i Nowego uczą nas, że za każdym razem, kiedy człowiek stracił cierpliwość, a to oznacza, że przestał ufać, pozwolił na wątpliwość i wziął sprawy w swoje ręce, zawsze źle na tym wyszedł. Skróty tego typu zawsze są szkodliwe. I ostatnia prawda, Bóg czasem mówi nie. Tak zwany szlaban. Kiedyś z żoną zaoferowaliśmy opiekę nad dzieckiem na kilka godzin, żeby małżeństwo sobie poszło na randkę. I mieliśmy dzieci. Myśmy wiedzieli, że ci rodzice pozwalają dzieciom na wszystko, ale żeśmy podeszli ze współczuciem, z empatią. No przecież za 2 godziny nie wychowamy dzieci. Ale była sytuacja, że musieliśmy powiedzieć nie. I patrzyliśmy z przerażeniem, jak te dzieci w ogóle nie są psychicznie wyposażone, ażeby przyjąć odpowiedź nie. One po prostu nie wiedziały, co z sobą zrobić. To był szok, że ktoś powiedział nie i koniec. I musieliśmy sobie z tym poradzić. I my często w życiu, również kiedy nie rozumiemy, jak bardzo dobry i kochający jest Bóg, nawet kiedy mówi nie i kiedy zaczynamy tupać naszymi nogami i rzucać się jak małe dziecko na ziemię, po to, żeby Bóg powiedział tak, kochani, tracimy. Boży szlaban jest jednym z największych przejawów łaski. Coś, co możemy tylko zobaczyć po latach, od czego uchronił nas Bóg, a niektóre rzeczy dopiero zobaczymy w przyszłości, w wieczności, kiedy spotkamy się z Nim w twarzą w twarz. Także to, do czego dzisiaj chciałbym was, kochani, zachęcić, to jest do nauczenia się życia i funkcjonowania pomiędzy dwiema siostrami, które zawsze coś mówią. Jest wiara i jest wątpliwość. Wątpliwość trzyma nas w pokorze i we współczuciu, i w zrozumieniu drugich. Jesteśmy dzięki wątpliwości, zwątpieniom, porażkom, jesteśmy ludźmi ciągle nadającymi się do współżycia z drugimi, do życia w takich wspólnotach jak rodzina, kościół, w takich układach na całe życie jak małżeństwo, czy relacje rodziców, dzieci. Kiedy pamiętamy porażki i kiedy nauczyliśmy się coś i te porażki były z powodu wątpliwości, ale również kiedy mamy całą kolekcję triumfów, błogosławień, zwycięstw dzięki wierze. I dzisiaj w kontekście mojego rozważania chyba bym popełnił błąd, gdybym powiedział odrzućcie zwątpienie, a uchwyćcie się tylko wiary. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć obejmijcie, przyjmijcie obie siostry, tylko pamiętajcie, że wiara prowadzi nas do miejsc, do których Bóg chce, ale obecność zwątpienia ciągle sprawia, że jesteśmy pożyteczni wśród drugich ludzi. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś, ale dzisiaj tylko Bóg ci to może pokazać. Sam wiesz, może przyszedłeś dzisiaj na to miejsce, właśnie w takim miejscu, gdzie może zadawałeś sobie pytanie, czy ja w ogóle jeszcze wierzę? To jest tylko moment, kiedy wątpliwość głośniej mówi. Nie bój się takich momentów, bo wszystkie rzeczy współpracują ku dobremu dla tych, którzy Boga kochają. Kochaj dzisiaj Boga. Czasem, jak On rzeczy wypracuje w twoim życiu. Módlmy się. Panie, jesteś dobry.